Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście i dzisiaj odcinek trochę bardziej dla mnie emocjonalny niż te poprzednie, ponieważ jest o Londynie, a ja w Londynie w tej chwili nie jestem i nie będę jeszcze przez długi czas tam mieszkała, więc jest to dla mnie trochę trudne nagrywać ten odcinek, mówiąc o wszystkich rzeczach, które ja dostrzegam w Londynie i o moim związku z tym miastem. Ale ten odcinek jest bardzo ważny i nie mogę go tutaj pominąć, ponieważ Londyn odegrał ogromną rolę w tej całej historii z bezdomnością, szczególnie dla mnie, dlatego jak ja postrzegałam tą całą sytuację, to jak postrzegałam moją sytuację, było bardzo silnie zabarwione właśnie moim podejściem do Londynu. Ale chciałabym jeszcze dodać na początek, że jeżeli ten odcinek będzie troszkę inny od reszty, chyba nie będzie raczej, to dlatego, że ja teraz piszę książkę na podstawie tych wszystkich doświadczeń, a książka będzie zupełnie inna niż podcast, będzie bardziej atmosferyczna, bardziej taka, no jak taka opowieść, wiecie, Hero's Journey, cała taka droga od początku do końca z morałem i tak dalej, więc ona jest pisana trochę inaczej. Powiem wam, że stwierdziłam, iż nie da się napisać książki w taki sposób, w jaki prowadzę ten podcast, ponieważ tak jak wspominałam wiele razy, chcę, żeby ten sposób prowadzenia podcastu był naturalny, nie był jakoś ze scenariuszem mówiony i oczywiście nie jest też po kolei, bo już wspominałam o kolejnym odnalezieniu Janka, które miało miejsce lata później, więc będzie inaczej. I chcę, żeby czytało się dobrze tą książkę, a moim zdaniem nie czyta się dobrze książki, która brzmi tak jak podcast, bo po prostu nie da się przekazać pewnych emocji tak. Jeżeli się spisze to, co jest w podcaście, to nie brzmi dobrze, moim zdaniem. Czyta się męcząco. Więc tutaj może to trochę przeciec, prawda? Że trochę przecieknie ten sposób mój pisania w sposobie mówienia w tej chwili, ale mam nadzieję, że tak nie będzie, bo chcę, żeby podcast pozostał autentyczny taki, jaki był. I na samym początku muszę tutaj w tym momencie dać wam taką większą podstawę trochę, co do mojej sytuacji, dlaczego ona była taka, a nie inna. I tutaj będzie dla was bardziej jasne, w jaki sposób ja postrzegałam całą moją sytuację bezdomności i dlaczego postępowałam tak, a nie inaczej. Ponieważ muszę tutaj się trochę cofnąć do dzieciństwa mojego. Ja zawsze byłam dzieckiem niesamowicie zainteresowanym historiami. I to historiami takimi historycznymi, prawdziwymi wydarzeniami, historiami, które opowiadała mi babcia czy dziadek, ciągle ich wypytywałam i wymuszałam, żeby godzinami mi opowiadali o ich świecie, ich młodości, bo przecież na przykład moja babcia czy prababcia były urodzone przed wojną w Polsce o kształcie zupełnie innym niż nasz, przed internetem i tak dalej. Dla mnie to było fascynujące. Więc miałam to zainteresowanie, również lubiłam czytać Harry'ego Pottera, uwielbiałam i zadziwiająco, chociaż uwielbiam Pottera i uwielbiam również klasyczne baśnie przeróżne, braci Grimm i tak dalej, to nie za bardzo lubię czytać fantasy, nie jestem w stanie się wciągnąć w żadną inną serię niż Potter. Podoba mi się, jak Potter jest osadzony bardziej w rzeczywistości naszej. Po prostu nie mam głowy do tych wszystkich nazw, jakichś wymyślonych miejsc, które nie korespondują całkiem z tym światem, są w innym świecie. Ale za to poza Potterem uwielbiałam czytać gotyckie powieści. Do dziś uwielbiam, jest to mój ulubiony gatunek, moja ulubiona książka wszechczasów to Wichrowe Wzgórza, więc ta taka bardzo atmosferyczna, bardzo gotycka, ponura klimatyzacja, co ja mówię? Klimat jest bardzo, bardzo dla mnie atrakcyjny. Również jedną z książek, które uwielbiam, jest książka polskiej autorki o rodzinie Bronte, czyli rodzinie autorki Wichrowych Wzgórz. Uwielbiam tą książkę, jedna z moich ulubionych, czytałam ją jako nastolatka. Tak więc, jak sobie wyobrażacie, to byłam takim dzieckiem, jestem jedynaczką i byłam też przez długi czas jedynym dzieckiem w rodzinie, tylko ja i wszyscy starsi, więc cały czas byłam w tym swoim świecie, w fantazji, pisałam wiersze już będąc małym dzieckiem, mając 7 lat, 8 lat pisałam wiersze, pisałam historie różne, byłam w stanie na poczekaniu wymyślić pracę domową, jeżeli miałam napisać opowiadanie, to mogłam od tak wymyślić. Pamiętam, jak byłam mała, było takie zadanie w szkole, że mamy na podstawie jakiegoś rysunku wymyślić bajkę. I ja tą bajkę wymyślałam tak, o, na poczekaniu, jak ją mówiłam, nie przygotowałam jej wcale. Więc tak, zawsze miałam co do tego takie bardzo duże tendencje. I moja rodzina zawsze myślała, że ja będę pisarką, że ja napiszę książkę albo różne powieści i czy tomiki poezji wydam. Często czytałam też swoją poezję na różnych wystąpieniach, ale to dlatego, że moja rodzina i moje otoczenie nie rozumiało, dlaczego właściwie mnie to tak interesuje. Ponieważ ja te wszystkie historie, i te prawdziwe, i nieprawdziwe, i wymyślone przeze mnie, chłonęłam po prostu, jak taka, wiecie, czarownica, co wysysa komuś z ust duszę, to ja tak wysysałam te historie, ponieważ chciałam, żeby one były moje. Mnie tak bardzo nie interesowało pisanie tych historii, bardziej przeżywanie ich. Dlatego moim zainteresowaniem stało się aktorstwo, nie pisanie. Ponieważ chciałam przeżywać te różne historie. Dlatego właśnie uwielbiam aktorstwo oczywiście. Ponieważ chciałam przechodzić przez te rzeczy, zobaczyć jak to jest, przeżyć wiele żywotów w jednym. I w mieście, z którego ja pochodziłam, to oczywiście można było wymuszać różne przygody, w sensie, że jak się wplątało w jakieś kłopoty, to można było coś tam przeżyć, prawda? Jakieś śmieszne wydarzenia i się to wzajemnie straszyłyśmy skowronkami, czy odgrywałyśmy różne rulki, nawet jako nastolatki. Ale to nie było to, ponieważ ja chciałam i miałam bardzo silne łaknienie w swoim życiu przeżycia takiej prawdziwej przygody, prawdziwej. Takiej, która sprawdza człowieka, która zmienia całe życie, która po prostu kończy się takim, że po prostu już jestem odmieniona na zawsze. Takiej nieoczekiwanej przygody. A tak, o takie przygody było ciężko, dlatego cały czas myślałam, że muszę wejść w to aktorstwo, ponieważ gdzie ja przeżyję takie przygody? No już wszystko praktycznie na świecie odkryliśmy, tak? No i wszystko już wiemy, tak mi się wydawało, że ja już też wszystko wiem, jak wszystko działa, ale nie wiedziałam oczywiście. I to zamiłowanie do przygód łączy się z tym, że ja jestem osobą niesamowicie skupioną na miejscu, w którym jestem. To tak, jak się niektórym mówi, że wiecie, że o, wyobrażacie sobie, że tam trawa jest zieleńsza u sąsiada, to nieprawda. Jakbyście tam poszli, to też by się nie podobało. To u mnie tak nie jest. Jeżeli jest miejsce takie, do którego ja pasuję i ono wzbudza we mnie takie uczucia magicznej atmosfery, to ja będę czuła się cały czas w tym miejscu dobrze, a jeżeli w jakimś miejscu ja nie odnajduję żadnej magii, jak ja to nazywam, no to właśnie nie będę się czuła dobrze nigdy. Dlatego na przykład nie podoba mi się w Los Cabos w Meksyku, ponieważ tutaj nie ma nic, co mi się podoba. Nie odnajduję się tutaj w ogóle. Na szczęście długo już tutaj nie pobędę. I jednak wracając do tematu. Jako nastolatka pojechałam do Paryża na wycieczkę ze szkołą i myślałam, że może do Paryża się przeprowadzę, bo podobało mi się tam w Paryżu, a wiedziałam, że wyniosę się z Polski zawsze. Wiedziałam to już jako 5-latka, przeglądając książki o starożytnym Egipcie, ilustrowane oczywiście, które mieli moi rodzice. Bo wiedziałam, że rzeczy, które ja chcę zobaczyć i przeżyć, nie znajdę w Polsce, nie znajdę w moim mieście, że ja chcę zobaczyć zupełnie inne światy, które nie są tak homogeniczne, jeżeli chodzi o na przykład kulturę i tak dalej. Chcę być zderzona z czymś, czego sobie ja nie mogę wyobrazić, co w Polsce nie istnieje. Więc zawsze wiedziałam, że wyjadę, także myślałam, że do Paryża. I podobał mi się Paryż, ale ja odczuwam, ja sobie tak w głowie zawsze porównuję do czegoś miejsce, i Paryż odczuwałam jako takie miejsce, jak piosenka. Taka piosenka mi się wyobrażała. oczywiście francuska, więc tak to odczuwałam. I nawet teraz, myśląc o tym, byłam wielokrotnie więcej w Paryżu później, wyobrażam sobie te takie światło dzienne tam i odbijające się od koloru budynków i takie miękkie, takie bardziej pogodne to wszystko. I Paryż podobał mi się, ale to było bardziej takie wyobrażenie i nie byłam nigdy do końca przekonana, czy ja tam właściwie pasuję. No ale jak wybrałam pojechać do Londynu z powodu języka, ponieważ mówiłam po angielsku lepiej, oczywiście po francusku wcale i do dziś mam problem z tym, chociaż parę słów znam, to zaczęłam czytać o Londynie, jak już wiedziałam, że pojadę do Londynu. I dostałam taką książkę, która była z Biedronki, i to była książka o nawiedzonym Londynie. I tam było o różnych duchach w różnych miejscach, gdzie tu jest nawiedzone, tam jest nawiedzone. No to słuchajcie, dla mnie to był znak, ponieważ ja przecież uwielbiam gotyckie powieści, większość z nich z akcją dziejącą się właśnie w Anglii. Dla mnie ponure, gotyckie, wszystko co jest takie depresyjne, szare, bure, brzydkie, brudne, to mnie bardzo interesuje. I nigdy nie zapomnę, słuchajcie, że czytałam o książce Władysława Reymonta Wampir i ktoś napisał, że ta książka, że u niego w tej książce Londyn to jest jak taka postać, jest jak taki potwór skąpany w mgle i błocie. I ja po prostu pomyślałam, to jest to. No, tylko raz przeczytałam te słowa. Tylko raz. A zapadły mi w pamięć do dziś, kiedy jesteśmy ponad dekadę później. Bo po prostu tak to dla mnie atrakcyjnie brzmiało. Niesamowicie atrakcyjnie. Potwór w błocie, o, i we mgle. Ja uwielbiam mgłę i wszystko takie sobie wyobrażałam. Wiktoriańskie, brudne po prostu. Straszne i piękne jednocześnie, więc niesamowita fascynacja się u mnie pojawiła tym Londynem. Ale nie wiedziałam oczywiście, czy mi się tak naprawdę spodoba, czy nie spodoba, bo to muszę zobaczyć. Jednak poczułam bardzo duże zainteresowanie, ekscytację, której muszę powiedzieć, że nie poczułam na temat żadnego miejsca od tego czasu. I jak dziś pamiętam właśnie ten pierwszy moment w Londynie, ten pierwszy spacer, który płynął od Galerii Narodowej i później w stronę rzeki, później wzdłuż rzeki aż do Tower of London. I wtedy po prostu czułam takie oszołomienie, czułam się oszołomiona fascynacją i czułam się oszołomiona poezją tego wszystkiego i tego miasta, i zrozumiałam, że to jest moja miłość. To miasto to jest moja pierwsza i najbardziej prawdziwa miłość. Byłam totalnie zakochana, a już najbardziej pamiętam moment, kiedy już tak uderzyło mi do głowy to zakochanie w stosunku do miasta. To było, kiedy zobaczyłam katedrę świętego Pawła poniżej zachmurzonego nieba, i niebo było takie zielonkawo-szare, którego nigdy wcześniej nie widziałam w takim kolorze. To prawdopodobnie od świateł miasta. I w chmurach odbijał się cień krzyża na czubku katedry. I to dla mnie było takie, o, nie wiem, coś mnie w tym obrazie tak poruszyło strasznie mocno. I do dzisiaj czuję takie ciarki, ale wiedziałam, że to jest właśnie moje miejsce i byłam tym zachwycona. I ja właśnie cały czas odczuwałam tą magię tego miasta. Po pierwsze, to miasto było zbyt duże, żeby ogarnąć moim rozumem, gdzie co jest, czyli kształt tego miasta w mojej głowie, co mi się wydawało, że jest koło czego, to był zupełnie inny niż rzeczywista mapa. Ale też dla mnie Londyn był i jest do dziś niekończącym się źródłem inspiracji do życia. Bo ja byłam świadoma tych wszystkich historycznych wydarzeń w tym mieście, tych wszystkich niesamowitych rzeczy, tej brzydoty pomieszanej z tą oszałamiającą pięknością, i ta brudna rzeka, ta tamiza po prostu płynąca po środku, właśnie nie odpychało mnie od tego i wydawało mi się bardziej takie miejsce odpowiednie dla mnie niż Paryż, który w mojej głowie był taką piosenką, a ja chciałam tego potwora po prostu. Może dlatego, że lubiłam Piękną i Bestię, nie wiem. W każdym razie zakochana niesamowicie i nie osłabła ta miłość ani na chwilę. I właśnie dla mnie samo miasto było źródłem inspiracji. Ponieważ myślałam sobie, Boże, ja stoję stopami ponad wiekami historii, trupami, kościotrupami i tymi, którzy rozpadli się w pył pod moimi stopami. Jest taka warstwa archeologiczna pod Londynem, która nazywa się warstwą zniszczenia Bodyki. Bodyka to była królowa celtycka i ona prawie doprowadziła do ucieczki Rzymian z Anglii. Stworzyła ogromną rewoltę i zabiła masę Rzymian i tych, którzy z nimi współpracowali. I ona jest taką legendarną postacią i ona jest osobą, która spaliła Londyn, ponieważ w tamtych czasach, kiedy Rzymianie stworzyli Londyn, ona spaliła go do ziemi i zabiła wszystkich, którzy byli w Londynie. Więc do dzisiaj jest pod Londynem właśnie ta archeologiczna warstwa, gdzie można zauważyć te zniszczenia i je badać. I dla mnie to było takie ciekawe, te historie, te zmagania, te walki, te wieki rzeczy, tyle marzeń, tyle osób tam żyło, tyle osób jest pochowanych na tych licznych cmentarzach, tyle osób wciąż nieznalezionych. W końcu jeden z króli angielskich został znaleziony na parkingu, pod parkingiem samochodowym, więc mamy po prostu niezbadane, nieodkryte tajemnice i tyle po prostu rzeczy, i tyle osób tam zginęło, i tyle osiągnęło niesamowite wyżyny również. Więc ja czułam się codziennie zainspirowana tym wszystkim, ponieważ ta dziewczynka, ta mała dziewczynka, która marzyła w Polsce całe swoje dzieciństwo o przygodach, o niesamowitych, epickich przygodach, nagle stałam się częścią tego. Ja również byłam jedną z osób, które muszą w tym Londynie przetrwać, które muszą walczyć o swoje marzenia, które są tutaj i żyją i istnieją i są częścią historii tego miasta. I to było dla mnie coś bardzo ważnego. I to nie było jednorazowe uświadomienie sobie tego i jakaś poetycka myśl. To była cały czas ta świadomość. I ta świadomość sprawiała, że wszystko dla mnie było takie, wiecie, więcej warte, ciekawsze, piękniejsze, życie było piękniejsze, nawet te bezdomne, te zmaganie całe z tymi sytuacjami. I największą taką dla mnie inspiracją, muszę wam przyznać, jest właśnie katedra świętego Pawła, ponieważ ona doszczętnie spłonęła i została totalnie zniszczona w wielkim pożarze, i później ją odbudowano w zupełnie inny sposób. Jak ona wyglądała oryginalnie, możecie sobie zobaczyć na makiecie, która stoi w Muzeum Londynu. Więc ta katedra była jak taki feniks powstający z popiołów i była tak silna, jak się jej dotknęło. Przecież ten kamień jest tak silny i mogła powstać z takiej tragedii. Tak silna i piękna. I ja też myślałam o sobie w ten sam sposób. Jeszcze w dodatku wymyśliłam sobie takie coś już na bardzo samym począteczku, zanim byłam bezdomna, że ja chcę, żeby po śmierci chociaż część moich prochów była wyrzucona do tej właśnie brudnej tamizy, bo tak mi się to podobało, takie to było absurdalne i poetyckie jednocześnie. I codziennie właśnie jak przechodziłam z tej strony Charing Cross przez most do festiwalowej sali, gdzie myśmy spędzali cały dzień, jak wam później opowiadałam, to czułam, że przechodzę na moście nad własnym grobem. I to było takie dla mnie, ekscytujące, bo ja w ogóle lubię wszystko takie, wiecie, trupie i ponure. I we mnie to wzbudza radość. Jakieś takie, wiecie co? Bo ja się czuję w obliczu tego wszystkiego, jak na przykład patrzę na tutaj, patrzę na morze w nocy, jest tak czarno bez księżyca i te morze takie ogromne wyrzuca te fale, to ja się czuję taka mała, jak gdyby nic nie istniało, tylko to. I jak ja czuję, że coś jest tak dużo większe ode mnie i ja taka mała, to w przeciwieństwie do myślę wielu osób, odczuwam to jako rzecz pozytywną i tak samo odczuwam w stosunku do śmierci. Myśl o śmierci, o moich prochach i tak dalej, memento mori, sprawia, że czuję jakiś komfort, bo jest coś takiego dużo większego ode mnie i tak naprawdę jestem taka maluczka, taka bez znaczenia i przez to tak się nie stresuję, jest to dla mnie przyjemne. Jest moim zdaniem w tym i spokój, i taka magia właśnie tej ulotności, tego życia, więc ta myśl też mi sprawiała przyjemność i że ja będę tutaj na zawsze, w jakimś sensie, w tym Londynie, częścią tej brudnej rzeki, gdzieś mnie ona tam zaniesie, kto nawet wie gdzie, nawet po śmierci nie wiem, gdzie pójdę, widzicie? Także. Tak, zdecydowanie to była część tego, ale też miałam swój taki rytuał, który wykonywałam wiele razy. Nie wiem właściwie dlaczego, ale zaczynał się on na moście Millennium. Most oczywiście uwielbiałam, ale i też mnie przerażał, bo jak mówiłam chyba wcześniej, mam ogromny lęk wysokości. Na początku, jak weszłam na ten most, to nie byłam w stanie nawet do połowy wejść. Ale później się przemogłam, bo ten most, wiecie, mi się zastaje przed oczami scena z Harry'ego Pottera, jak ten most się zrywa i ja już mam lęk wysokości, to już mi się wydaje, że tak łatwo się zerwie. I on tak jakby się rusza cały czas. Ale odkryłam, że jeżeli nie ma za dużo osób, wiecie, w nocy czy cokolwiek, na tym moście i się przyłoży głowę do tej płaskiej, takiej dużej barierki metalowej, to słychać przedziwny dźwięk. Jakby taką dziwną muzykę, przerażającą troszkę. Wszystko takie dziwaczne. I uwielbiam ten dźwięk, słuchać tego dźwięku. Dla mnie to jest muzyka Londynu, więc zawsze słuchałam tego dźwięku, a później właśnie szłam pod katedrę świętego Pawła. Nie wiem, czemu zawsze chcę powiedzieć świętego Piotra, chyba z Watykanem mi się myli. W każdym razie poszłam pod tą katedrę i tam do przedniego wejścia wlazłam schodami i tam są te takie kolumny i trochę miejsca, i wtedy wejście. I wieczorem tam oczywiście nikogo nie ma, ponieważ katedra jest zamknięta, i tam czasami sobie chodziłam, zdejmowałam buty i tańczyłam na boso na zewnątrz, i tam nikt mnie nie widział, bo tym kolumny zakrywały drogę, i tam nikogo właściwie nie było, co było takie magiczne, bo jesteśmy w mieście, które jest po prostu cały czas żywe, cały czas pełno ludzi, czy to bezdomnych, czy nie, bo bezdomni zwykle są po nocach na ulicach, tak? Ale w dzień jest pełno pracujących ludzi, później w weekend imprezujących, a tam nikt mnie nie widział i sobie tam tańczyłam. Właśnie podskakiwałam i swoje dziwne jakieś tańce odprawiałam. I też częścią tego wszystkiego było, ale to w dzień, nie wieczorem, że zawsze mówiłam jakieś życzenie takiemu lwowi, bo uwielbiam taki cmentarz w Londynie, w Hackney, to właśnie tam jest taki grób, taki biały lew. Jest na tym grobie. I zawsze temu lwu mówiłam jakieś życzenie, które chciałam, żeby się spełniło, i trzymałam go za łapę. Zawsze jak tam byłam na tym cmentarzu. Więc to był mój taki rytuał. Ale co jeszcze uwielbiałam w Londynie i oto od pierwszego momentu, to jest, że nigdy nie wiadomo było, co się wydarzy, i było wszystko takie dziwne czasami. Wśród moich znajomych było tematem żartów, jak ja reaguję na to, że ktoś się zachowuje przedziwnie, albo coś dziwnego się dzieje, albo coś dziwnego widzę, ponieważ ja w ogóle nie reaguję. Mam jakąś taką reakcję bardzo zrelaksowaną i prawie obojętną, tak? A, no tak. Jestem niesamowicie tolerancyjna na takie wydarzenia. I pierwsze takie wydarzenie, o którym wam chyba nie wspominałam wcale, bo pominęłam to jako nieważne. To już miało miejsce w pierwszy dzień, jak po tym szalonym prysznicu w tym hostelu jechałam na pierwszą noc właśnie do przytułku. I siedząc w metrze, pamiętam, że widziałam swoje odbicie w szybie naprzeciwko. No i sobie myślę, kurde, co się dzieje z moim życiem? I usiadł koło mnie facet, który wydawało mi się, że też jest bezdomny. Ale może nie był, może miał taką stylówę po prostu. I ten facet założył rękę na moje ramię i powiedział: ja jestem Batmanem, a ty jesteś kobietą kot. I ja tak patrzę na nas w tym odbiciu i sobie myślę, no, teraz to rzeczywiście, jeżeli ty jesteś bezdomny i ja też, to jesteśmy na tej samej stronie, nie? Na tej samej stronie Londynu. I uśmiechnęłam się, tylko nic nie powiedziałam do niego i on Nie wiem, w końcu są na pieniądze, mnie nie prosił, ani tylko to powiedział i był miły, ani nic więcej nie zrobił. Ale właśnie takie wydarzenia często mają miejsce w Londynie, jakieś takie dziwne. Raz widziałam, jak facet ryby łowił w tamizie, w ogóle stojąc tak wysoko nad tą tamizą, z taką długą, chudą nitką doczepioną do niby tej wędki i z wiadrem. Nie wiem, czy on tam coś nałapał, ale to było w centrum Londynu w nocy. I przeróżne inne takie wydarzenia. Raz stałam na przystanku, a to nie byłam akurat bezdomna. Stałam na przystanku, rozmawiałam przez telefon i jakaś kobieta podeszła do mnie w oczywisty sposób, bo widać, że ta kobieta nie jest najbardziej zrównoważona z powodu jej ubioru i fryzury i w ogóle zachowania. I ona podeszła do mnie i tak złapała mnie za buzię i tak policzek mój dotknęła. Ja dalej rozmawiałam przez telefon i nic, nawet nic nie powiedziałam chyba. Po prostu ja już mam tolerancję na takie rzeczy. I właściwie nie już, tylko od początku. Miałam sama nie wiem skąd, ale zawsze mi się to podobało, że nigdy nie wiadomo było, co się stanie, co się zobaczy. Więc tak. Czy tak, jak widziałam nagich chłopaków biegających po moście Millennium raz też. To chyba był jakiś happening, czy jakieś wyzwanie z uniwersytetu, tak myślę, bo wszyscy byli w podobnym wieku. I to mi się też podobało bardzo w Londynie, poza historią, poza atmosferą, poza pogodą, poza architekturą, że nigdy nie wiadomo było, co się stanie. Cała również absurdalność tego, jak wygląda bezdomność w Londynie w porównaniu do tego, co człowiek sobie wyobrażał, będąc w Polsce na ten temat, czy mógł sobie wyobrazić, była bardzo ciekawa. Ponieważ to życie bezdomności było niesamowicie dziwne, bo z jednej strony byliśmy bezdomni, z drugiej strony jedliśmy sushi. Sushi, które mi, jako Polsce z małego miasta w tamtym czasie, w 2010, 2009, kojarzyło mi się z Warszawą, z jakimiś bogatszymi osobami, bo to jeszcze nie było u nas w mieście, w miasteczku popularne. Więc dużo skojarzeń, które miałam, w ogóle nie wyglądało tak w rzeczywistości. Czy nawet ten pierwszy kościół, do którego dotarłam, ten pierwszy przytułek, to on w ogóle nie wyglądał, ani nie był w takiej lokalizacji, w jakiej ja bym sobie wyobrażała kościół. Ja wam go pokażę na moim Instagramie, więc jeżeli chcecie, Instagram jest pod tą samą nazwą, tam mnie znajdziecie, tam wstawiam zdjęcia, to wam pokażę, jak ten kościół wyglądał i te schody, na których wyrwałam kółko właśnie, walizki, ale nie wiem do dziś, szczerze powiem, jak patrzyłam na mapę, nie wiem, jak ja tam dotarłam, bo ja mam słabą orientację w terenie i do dziś nie wiem. Po prostu widać, jak człowieka przyciśnie, to zrobi co trzeba. Ale to była okolica bardzo industrialna, brzydka. W ogóle ten kościół nie wyglądał, jak ja sobie wyobrażałam, że kościół będzie. Także zupełnie nie to, co myślałam. I tak cały czas było właśnie, że zupełnie nie to, co myślałam. Ale nigdy nie zapomnę, ile razy udało mi się znaleźć coś. Ktoś zgubił, czy porzucił, czy kto inny ukradł, a to wyrzucił. Na przykład znalazłam raz truskawki i marynarkę w siatce. Później tą marynarkę nosiłam cały czas. Ale znajdowało się jakieś dziwne po prostu rzeczy. I mi się tak w mojej symbolicznie myślącej głowie wyobrażało, że te wszystkie rzeczy, które tak się znajdowały, i te wszystkie przypadki takie szczęśliwe, to jest znak po prostu, że ja jestem na właściwym miejscu, że Londyn no też mnie kocha. I najbardziej byłam tego pewna, jak było to kilka nocy przed tym, zanim wyniosłam się już z Londynu. I już mieliśmy mieszkanie załatwione, więc wiedzieliśmy, że się wyprowadzamy i postanowiłam w nocy, to była pierwsza w nocy, przejść się ulicami Londynu, tymi wszystkimi właśnie, gdzie jest katedra świętego Pawła i dojść całą drogę prawie na piechotę, aż przez Camden do parku. Więc szliśmy tam niedaleko katedry świętego Pawła i ta ulica, którą szliśmy w górę, to jest ta sama ulica, która jest w tym demonicznym golibrodzie Sweeney Todd. To właśnie oni z tej ulicy są. Teraz jest taka luksusowa, w przeszłości to było po prostu patola tam. Więc szłam tą ulicą i tak patrząc na bok, bo tam był taki kościółek, w którym ja lubiłam siedzieć na ogródku i tak patrząc w jedną uliczkę koło śmietnika były rzeczy, jakaś torba I było pudełko z butami. Ja podeszłam i otworzyłam, a tam były takie buty w takim stylu, takie botki, jakie ja uwielbiam nosić. No idealnie jak na mój styl. Nowe, jeszcze całe zapakowane dopiero co ze sklepu, koło śmietnika wyrzucone i ubieram je na nogę. One są mojego rozmiaru. Na mojej stopie leżą świetnie i są wygodne. I ja tak myślę sobie, no patrz. Londyn jeszcze mi prezent pożegnalny dał, bo ktoś, nie wiem, czy ktoś okradł kogoś i wyrzucił te buty, akurat, bo to były damskie i nie chciał, bo wyrzucił wszystko damskie, tylko męskie shorty były wyrzucone, ale w oczywisty sposób to były czyjeś zakupy, bo wszystko było nowe. I była tam spódniczka chyba i właśnie te buty. I te buty długo, długo nosiłam. A też może ich zdjęcie pokażę, jeżeli znajdę, ale długo je nosiłam. I do dziś lubię taki rodzaj buta i taki kształt. Moim zdaniem bardzo ładnie wygląda na noce. Ale często zdarzało się, że nagle człowiek coś znalazł i tak dziwnie pasowało. Albo człowiek miał ochotę na truskawki i znalazł je. A raz się tak zdarzyło, że myślałam o jakichś ludziach, których nie widziałam od lat i nie mogłam ich znaleźć. I znalazłam ich ja zjeżdżając w dół. Takim czymś płaskim jak schody, te takie ruchome, ale to jest płaskie, nie schody. To ja zjeżdżałam w dół, oni do góry i tak się spojrzeliśmy na siebie i tak, o! Jak to się stało, że tak akurat taki przypadek, a gdybym wyszła kilka minut wcześniej, tak jak planowałam, to nie spotkałabym ich na tych schodach, więc cały czas wydawało mi się, że wszystko tak wskazuje na pozytywne wypadki. Oczywiście moje pozytywne nastawienie też dużo dawało, dlatego że nie chcę tutaj mówić, że to jakaś magia jest, bo nie jest. Moim zdaniem to działa tak, że wiecie, jak zaczynacie czytać o jakimś modelu samochodu, to się wam wydaje, że wszędzie jest, albo że jak myślicie o ciąży, to nagle wszyscy w ciąży chodzą. To dlatego, że po prostu zwykle nie zauważamy tych rzeczy, no bo nie myślimy o nich. To po co mamy zwracać uwagę na wszystko? No nie może mózg po prostu cały czas zwracać uwagi na wszystko, co jest wkoło nas, tylko na to, co się liczy, no bo to jest męczące dla mózgu. Na takiej zasadzie też działa instynkt, nie? Że po prostu, jeżeli macie przeczucie, że jakaś sytuacja jest niebezpieczna, to prawdopodobnie dlatego, nie prawdopodobnie, tylko na pewno, dlatego, że wasz mózg nie przetwarza wszystkiego do świadomości, ale zauważa wszystko. Więc właśnie ja wtedy miałam takie pozytywne nastawienie i wierzyłam, że prawda to miejsce jest dla mnie przeznaczone, że wszystko jest takie niesamowite, że ja mam szczęście, że mam ogromne szczęście i przywilej, że mogę być w tym mieście i częścią jego historii być i mieć swój mały świat tam. Że zdecydowanie miałam inne podejście. No więc idąc tą ulicą, na przykład w nocy z tymi butami, tak, to gdybym miała inne podejście, że wszystko jest złe i negatywne, to prawdopodobnie bym spojrzała w drugą stronę, gdzie ktoś sikał pod sklepem, a nie w tą stronę i nie zauważyłabym tych butów. No bo nie szukałabym pozytywnych rzeczy typu, o, a może coś znajdę, nie? Tylko patrzyłabym na to, co jest brzydkie. I na takiej zasadzie moim zdaniem działa całe to przyciąganie. Oczywiście nie mówię, że macie nie wierzyć, to moja koleżanka głęboko wierzy w przyciąganie takie metafizyczne, ale ja z kolei wierzę, że po prostu nastawiamy się na to, na co patrzymy. Szczególnie, że jak zaczęłam wierzyć, że popełniłam duży błąd, nadal w to wierzę, w którymś momencie w swoim życiu i poszłam złą drogą, to wszystko było źle. No bo rzeczywiście skupiałam się na tym, co było źle. I nadal trochę tak robię, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. To mi bardzo też pomaga rozmawiać o tych wspaniałych momentach z mojego życia z wami. Także ten Londyn dla mnie jest no magiczny, muszę powiedzieć. I ta magia, którą się odczuwa, jak się czyta Harry'ego Pottera, ta magia w tej książce, to takie magiczna atmosfera, ja to czuję w Anglii, a szczególnie w Londynie. Ja czuję tą magię, cały czas ją czuję. W drgnięciach wiatru, w tej całej atmosferze. Uwielbiam właśnie deszczową, różną pogodę. Więc odczuwam to prawdziwie i to, o czym fantazjowałam jako dziecko, no, okazało się dla mnie prawdą. I teraz też możecie zrozumieć jeden z komponentów właśnie mojego wyboru zostania w Anglii i zbudowania swojego życia od zera, jeżeli musiałam je zbudować od zera, był właśnie podyktowany tym, że chciałam jako dziecko zawsze, całe moje życie miałam potrzebę przeżycia wielkiej przygody. to jest po prostu dla mnie w życiu najważniejsze. Przeżywanie wielkiej przygody, sprawdzanie siebie, zmienianie swojego zdania, odkrywanie, kim naprawdę jestem, poznawanie innych ludzi, innych światów i po prostu, wiecie, jedzenie tego wszystkiego, tej wiedzy i tych doświadczeń, to jest dla mnie niesamowite i na tym jestem bardziej skupiona niż na innych rzeczach. I wiele osób mówiło mi: Boże, ten Londyn jest taki brudny, brzydki, nie, nie, nie. No, ale właśnie o to chodzi, bo gdyby nie miał tej warstwy tego brudu i brzydoty, to może by do mnie tak nie przemawiał, prawda? Bo dlatego do mnie tak przemówił ten cytat o tym, że to taki potwór skąpany we mgle. To mi się właśnie podoba. Jeżeli słuchacie tego odcinka na YouTubie, bo mam też kanał na YouTubie i tam wstawiam te odcinki w playlistę, żeby tam one były w tej jednej playliście, jak zacznę nagrywać inne nagrania również. To zostawcie mi jakiś komentarz, żebym wiedziała, kto tam słucha. Tylko co byście mogli skomentować, ale zadałabym wam jakieś pytanie. O wiem, powiedzcie mi, jakie jest wasze magiczne miejsce. I jeżeli jakieś macie, i to może być wszystko, od pomieszczenia jednego w domu, po miasto jakieś, czy kraj nawet cały. Jestem bardzo ciekawa, jak inni to widzą i dlaczego dla was jest takie magiczne. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście tak zrobili. Jak zawsze, jeżeli możecie, to dajcie jakiś grosik na organizację prozwierzęcą na YouTubie, na moim kanale. Pod tym zdjęciem, tym banerem jest link do Kociego Hospicjum. Ja bardzo lubię tą organizację. Tam możecie kliknąć i on prosto idzie do sposobów, w jaki możecie im pomóc, jeżeli chcecie. Oczywiście wiem, że niektórzy z was, bo rozmawiałam z wami, mają własne sposoby na pomaganie, inne organizacje. To bardzo mnie cieszy. No, zawsze tak serce mi rośnie, jak ktoś pomaga innym, szczególnie zwierzętom, które nie mogą pomóc samym sobie. No i również możecie zobaczyć zdjęcia tych miejsc, o których mówię na Instagramie. Będę tam wstawiała, bo nie jestem w stanie odnaleźć, słuchajcie, wszystkich kościołów. Nie pamiętam, gdzie były wszystkie. Tylko kilka, ale mogę tych kilka wam wstawić zdjęcia, żebyście zobaczyli sobie, jak to wyglądało, nie? Żebyście nie musieli tylko w głowie sobie wyobrażać. Już wstawiałam zdjęcie parku. No i jeżeli interesują was tematy takich inspirujących książek i takich rzeczy tego typu, to będę o tym też nagrywać nagrania na mój kanał i na pewno, wiecie co, nagram wam na filmik już taki z moją facjatą, moją twarzą tam, w którym będę wam opowiadała, co czytałam w bezdomności, żeby siebie, wiecie, tam dodać sobie energii i też co słuchałam, jakiej muzyki. Bo teraz, słuchajcie, jak piszę tą książkę Początek, to właśnie słucham muzyki z tamtego czasu, żeby się tam przenieść w ten klimat, co odczuwałam. I dla mnie muzyka jest bardzo ważna, więc opowiem o tym. Wiecie, teraz zrozumiałam, że skłamałam. Słuchajcie, skłamałam wcześniej. Bo powiedziałam, że żadnej fantastyki nie tego nie, nie czytałam, nie lubiłam, tylko Pottera. A teraz sobie uświadomiłam, że Mroczne Materie czytałam, bo właśnie czytałam na ławce. Po nocy, we mgle, w piękna atmosfera do czytania takiej książki, ale zauważcie, że ona też jest w Londynie, chociaż z tego innego wszechświata, ale w Londynie, więc rozumiecie, o co chodzi z tym osadzeniem w rzeczywistości. Ale oczywiście lubię, jakbyście lubili, wiecie, Władcy Pierścieni, to nie gniewajcie się, bo bardzo lubię filmy i są piękne. I bardzo lubię Hobbita, wiem, że to jest niepopularna chyba opinia, ale uwielbiam postać Bilbo w Hobbicie. I tego aktora bardzo lubię. No więc, chyba będę kończyć ten odcinek, żeby za dużo nie gadać. I zobaczymy się w następnym odcinku. Też, jeżeli słuchacie tego odcinka i macie jakieś rzeczy, o które chcielibyście zapytać, na przykład, to zapraszam was na Instagram pod tą samą nazwą co ten podcast. I tam napiszcie mi w komentarzu lub wyślijcie mi wiadomość, po prostu wyślijcie mi wiadomość, jakie tematy byście chcieli, żebym poruszyła na temat tej bezdomności, czy co was ciekawi, może macie jakieś pytania. Oczywiście i tak mam masę jeszcze historii do powiedzenia, kochani, bo ja byłam bezdomna długo, ponad rok, więc mam jeszcze do opowiadania. No dobrze. To do zobaczenia i bardzo dziękuję, że słuchaliście. Sorry za takie bardzo długie pogadanki na koniec. Jak to mówi niekrytyk, krytyk, ogłoszenia parafialne. I życzę Wam smacznej kawy, czy co tam pijecie, i pozytywnego nastawienia.